Radio Prawda, wybijam. Witam w kolejnej audycji Wyloguj się i żyj. Dziś będzie trochę inaczej. Bez czytania książki, bez wielkich wstępów, za to z rozmową, która sama niesie się jak dobra opowieść przy ognisku. No cóż, z takim duetem szkoda czasu na przerwy. Będą ze mną Agnieszka i Krzysztof. Para, która potrafi człowieka postawić do pionu jednym spojrzeniem i jednocześnie nauczyć go oddychać, kiedy świat za bardzo pędzi. Zaczynamy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moimi gośćmi są Agnieszka Tabor i Krzysztof Ferenc, niektórym znany bardziej jako wujaszek Fericze. Witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witamy również bardzo serdecznie, chyba możemy powiedzieć nawet dobry wieczór. Tak. Ja znany jako wujaszek Fericze albo Fericze, a moja narzeczona piękna znana jako niespodziewanka, ale tego mogłeś nie wiedzieć. No witamy, bardzo nam miło, dziękujemy za zaproszenie.
Agnieszka, zawsze jak patrzę na ludzi, którzy praktykują jogę, mam wrażenie, że oni wiedzą coś więcej o świecie. Jakieś ukryte rzeczy wiedzą. Jakby znaleźli ukryty przycisk reset w swoim umyśle na przykład. U mnie joga to się kończy na zakładaniu skarpetek bez podpierania o ścianę. Możesz mi przybliżyć trochę temat?
Temat jogi. Myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby temat jogi przybliżać. Ale coś w tym jest, że jak ktoś zaczyna praktykować jogę i chodzi do dobrych nauczycieli i dobrej szkoły i odkrywa, co ta praca, nie tylko z ciałem, bo asany, czyli praca z ciałem, to jest jeden z 8 punktów, to zaczyna trochę inaczej patrzeć na świat, na siebie, na bliskich, na to, jak się w tym świecie odnaleźć, więc być może jest tam trochę ukrytego guzika.
Ja wiem, Mariusz, że to nie do mnie oczywiście pytanie, ja fachowcem od jogi też nie jestem, natomiast jestem na co dzień partnerem i narzeczonym Agnieszki i tutaj też tak poniekąd postaram się Tobie odpowiedzieć, że ja jak patrzę na moją Agnieszkę na co dzień, jak ona funkcjonuje, egzystuje w życiu codziennym, zawodowym, sportowym, takim jogowym, jak sobie radzi z problemami, jak sobie radzi, nie wiem, z pędem życia, jak sobie radzi z bólem, tak, który kobietom nie jest obcy, chociażby wiesz, taki comiesięczny gdzieś tam, jeżeli chodzi o kobiece sprawy. To, jak jest nauczona takiej cierpliwości, szeroko pojętego dobra i spokoju, i mam wrażenie, że to między innymi przez jogę, to też jest coś takiego niesamowitego. I myślę, że rzeczywiście w tej jodze jest coś takiego magicznego, co sprawia, że na przykład w naszej relacji Agnieszka to jest bez dwóch zdań woda w pozytywnym tego znaczeniu, a ja jestem ogień. I ona jest tą wodą właśnie też między innymi przez jogę. Nie chcę teraz przytaczać tutaj przykładów, natomiast rzeczywiście jest takim chodzącym spokojem. Ja to się śmieję, że jak się porusza tutaj po tej ziemi, to tak jakby kurde anioł zstąpił z niebios z takim ogromnym spokojem i z takim sercem na dłoni i między innymi mam wrażenie, że to też między innymi właśnie przez jogę.
Tak, praktyka jogi uczy takiej pokory do siebie, a jak do siebie, to od razu do świata.
No ja parę razy próbowałem tylko metod oddechowych, tam miałem okazję w jakimś szkoleniu uczestniczyć. No bardzo to mój umysł też uspokajało, ale bardzo mi się to spodobało i myślę, że do tego wrócę. Może to będzie jakiś początek, żeby pomyśleć o jodze również.
Nawet jak nie joga, bo nie każdemu joga odpowiada, nie każdy styl jogi każdemu odpowiada, a trening oddechowy jak najbardziej jest elementem jogi, ale doskonale wiemy, że są metody niejogowe, więc ta praca z oddechem, myślę, że to powinno być coś, co w szkołach powinno się uczyć już dzieciaczki od przedszkola i to naprawdę dużo daje. A jak testowałeś, próbowałeś, to widziałeś, jak się czułeś nawet po 5 minutach jakiejś techniki oddechowej, czy pobudzającej, czy wyciszającej, bo my możemy oddechem sobie pięknie popracować, włączyć się na taką pracę układu współczulnego czy przywspółczulnego, w zależności co chcemy uzyskać, jaki stan.
No ja wtedy akurat taki uspokajający ten oddech był, to była metoda oddechowa Wima Hoffa. No jak rano to robiłem, to musiałem sobie budzik nastawiać, bo potrafiłem przysnąć po prostu po tym, przed pracą.
A to ciekawe, bo te metody Wima Hoffa, one tak fajnie pobudzają też, więc tu w zależności co sobie...
A właśnie tak, słyszałem, niektórych właśnie pobudzają, niektórych uspokajają, no może zależy też o której godzinie to się robi i jak długo również. Ale no, mi też pomagało na przykład jak później zaczynałem morsować, wchodziłem do zimnej wody i organizm sam wiedział po prostu jak ma reagować, jak ten na początku zatykało, a po chwili naturalnie się oddychało. Więc myślę, że to fajne rzeczy są, żeby to pogłębiać.
Bardzo. Ja zachęcam. Jak znajdziesz przestrzeń, czas, nawet 5 minut dziennie czy 5 minut raz w tygodniu, to już będzie krok do przodu.
Myślę, że 5 minut raz w tygodniu to każdy z nas powinien znaleźć.
No, tak. Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę to, że doba ma 24 godziny, spotkaliśmy się w Warszawie, to chyba nie jest tajemnicą. Wydaje mi się, że jedno z szybszych miast, w cudzysłowie, że tak, tak powiem, tutaj tempo życia jest naprawdę okrutne. Wspinanie się po tej drabinie kariery, drabinie sukcesu jest ogromne. Tutaj tempo życia jest po prostu jakieś turbo niespotykane. Zmierzam do tego, że czasem się okazuje, że nawet tych 5 minut w ciągu dnia brakuje, nie? Więc rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no 5 minutek raz dziennie to nie problem, a czasem się tak okazuje, że nie znajdujemy nawet 5 minut, żeby do najbliższych zadzwonić, nie? I mówię to szczerze, nie chwaląc się, raczej z taką trochę smutną miną, bo u mnie też to się zdarza, znam to z autopsji, że tych 5 minutek czasem na jakieś tam przyjemności, spokój, relaks, telefon do znajomego po prostu brakuje.
Tak, zgadza się. No ja czasami w poprzedniej pracy, jak jeździłem w delegację do innych miast dużo, raz mi się zdarzyło w Katowicach, długo stałem na światłach. Na przejściu dla pieszych światła się długo nie zmieniały. Patrzę na tych ludzi, oni spokojnie stoją. Mnie już nosiło, bo u nas w Warszawie po prostu wszędzie tak się biegnie przez te pasy. Każda minuta cenna, żeby gdzieś zdążyć. A tamci ludzie byli spokojni, po prostu zrelaksowani i dla nich to była normalność. Nie przyzwyczajeni do takiego pędu. Tak?
To jest, Mariusz, doskonały, najprostszy przykład z życia wzięty. Nie? I tak, idealny. Tak. I to rzeczywiście świetnie obrazuje życie w innych miastach, nawet dużych, versus życie w Warszawie, gdzie tutaj no nie podlega dyskusji. Pęd jest okrutny.
Tak, każda minuta, wybiegają ludzie z metra, nie patrzą na innych, śpieszą się po prostu do jakichś swoich obowiązków i tak jak mówisz, czasami te 5 minut ciężko znaleźć. Ale też nie w każdym przypadku, tak? Jak kiedyś też mówiłem, że nie mam czasu na to, na tamto, dopóki nie włączyłem sobie funkcji w telefonie, która powiadamiała mnie o tym, jak długo używam internetu na co dzień. Jak zobaczyłem ten czas przed ekranem, to stwierdziłem, że jednak mam czas na wszystko.
Zgadza się, my taką funkcję też mamy. Ja zerkam tam, nie powiem, że regularnie, ale zerkam sobie na Instagramie, bo on tam bardzo fajnie obrazuje, ile tych godzin w tych słupkach nawet widzimy od poniedziałku do niedzieli. Natomiast nie chcę się tutaj usprawiedliwiać, ale dla mnie szeroko pojęte social media, Facebook, szczególnie Instagram, jest moim narzędziem pracy.
No,
i jest narzędziem do zarobkowania, mówiąc wprost. Więc ja jak zerkam i czasem widzę te 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny czasem dziennie, to zawsze próbuję siebie troszeczkę usprawiedliwić, ale też rzeczywiście jest taki stan faktyczny, że duża część z tego czasu rzeczywiście przy tych takich słupkach bardzo wysokich jest poświęcona na pracę. Nie? Nie wiem, czy my z Agnieszką scrollujemy tak bezmyślnie godzinami. Nie twierdzę, że nie, że w ogóle tego nie robimy, tak? Bo żyjemy w takich czasach, że ten jasne. Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, platformy nas otaczają i robimy to nawykowo, sięgamy gdzieś nawykowo po tą dopaminę, bo ona jest na wyciągnięcie ręki. Ja też nie twierdzę, że to jest dobrze. Ale też nie chcę, żebyśmy się tak wybielali, że my to telefonu nie mamy w ręku, bo nawet zwróciłeś uwagę, w pędzie tutaj do ciebie chcieliśmy być punktualnie, to ja jeszcze wchodząc po schodach, tutaj jeszcze tu usiadłem, tu już rozmawialiśmy, a ja jeszcze z przyjacielem tam dwie sprawy załatwiałem, postawiłem kropkę i dopiero odłożyłem telefon. Więc tak to po prostu czasem bywa, ale ta metoda rzeczywiście, która nam uświadamia i pokazuje nam, ile czasu spędzamy na przykład przed Instagramem, potrafi człowieka ocucić, nie?
Tak, tak. No oczywiście, wiadomo, zależy do czego kto tego używa, tak jak mówiłeś, do pracy zarobkowo i tak dalej. To jest inne używanie niż takie przyglądanie na co dzień. Ja miałem właśnie u siebie takie tylko scrollowanie bezmyślne, tak? Kiedyś właśnie dużo.
I ile ci tam wyszło, jeżeli pamiętasz?
Tak, miałem po 5-6 godzin.
No
nawet,
to ja powiem szczerze, że takich liczb u siebie nigdy nie miałem dziennie, nie zdarzyło mi się na pewno. Natomiast jeżeli jesteś takim komercyjnym użytkownikiem randomowym Instagrama, to jest rzeczywiście bardzo dużo. Nie?
Tak, no parę lat temu właśnie było i wtedy do mnie dotarło też, że to już jest za długo. Miałem nawet aż kontuzję ręki, miałem, tak? Ja nie mogłem szklanki w ręku utrzymać.
No, myślę, że wiele osób jakby tak rzetelnie sprawdziło, co robi w telefonie i na co poświęca czas, to też by się bardzo zdziwili. No ale też te narzędzia czy no, Meta wie, jak to robić, żeby utrzymać nas. Tak. To są sprytne algorytmy, dużo sprytniejsze niż my wszyscy. Więc oni wiedzą, jak to robić.
Ja pierwszą rzeczą, którą wtedy zrobiłem, wyłączyłem powiadomienia z większości aplikacji. I tak jak do mnie dzisiaj też pisałeś na Instagramie, ja ci odpisałem później, tak. Nie mam powiadomienia po prostu na Instagramie, Facebooku, Messengerze i to mi dużo pomogło też.
To jest mega opcja. Ja akurat mam tylko WhatsAppa włączonego, bo z racji, że też dużo pracowałam i kontakt z pracownikami miałam, no właśnie na wszystkich komunikatorach, to też u mnie już dawno temu było wyłączone, bo to non-stop telefon tylko pikał, pikał, pikał.
A jak się wzięło już go do ręki, jak już był w ręku, no to jeszcze tam sobie coś
Tak, przy
otworzyłem.
Okazji przeleciało się po...
My z Agnieszką w ogóle, skoro tak rozmawiamy o takich narzędziach, które się po prostu... gdzieś tam w naszym życiu pojawiają, tak jak powiedziałeś, że wyłączenie dźwięku chociażby, no to my z Agą od, ja to od wielu lat, nie skłamałbym, jakbym powiedział, czy to jest 10, może 15 lat, jak mam wyłączone zupełnie dźwięki w telefonie, u mnie w telefonie nie pika nigdy nic. Jak dzwoni telefon, czy jak przychodzi wiadomość, czy przychodzi SMS, Messenger, dźwięk mam zawsze wyłączony, więc do mnie dodzwoni się czasem jest dosyć ciężko, moi znajomi, czy osoby, które tam zainteresowane są jakąś współpracą, to zawsze wiedzą, że jak do mnie się dzwoni, ja nie odbieram, to dlatego, że mam dźwięk wyłączony. Proszę napisać SMS-y, ja po SMS-ie wtedy odzwonię. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje, pojawiają mi się ikonki, ale od jakiegoś czasu mam wyłączone powiadomienia instagramowe. Bo na Instagramie jednak tych powiadomień przychodzi mi najwięcej. Tych trójkącików pokazuje mi się najwięcej i człowiek to niestety tak działa, że kątem oka zobaczy, to ma ochotę tam wchodzić. Nie? Na Facebooku nie dzieje się tak dużo, na WhatsAppie to są takie rzeczy zawodowe, które tam troszeczkę mogą poczekać, natomiast nie chcę mieć tej atencji ciągłej na tego Instagrama, bo uważam, że to jest jednak aplikacja, nie idąc w taką narrację już bardzo negatywną, ale umówmy się, jest to taka aplikacja bardzo atencyjna, nie? Że tam jak człowiek wejdzie, to potrafi, chce coś, tak jak powiedziałeś, odczytać, po czym się okazuje, że jest za chwilę w jakimś poście, w jakimś rincie, za chwilę w jakiejś reklamie, a za moment łapie się na tym, że siedzi pół godziny i skróluje jakieś debilne treści, nie? Umówmy
się. Tak to działa. No
więc tego Instagrama akurat, jeżeli chodzi o ikonki, dźwięk wszędzie, natomiast Instagrama, jeżeli chodzi o powiadomienia, w funkcjach telefonu mam odhaczonego na lewo, nie zupełnie włączony.
No fajnie, jakby nam się tylko wyświetlały te treści, które chcemy, tak? Nam się wyświetlały te treści, które oni chcą.
Niestety więc... tak to nie wygląda. Tak.
Powiedz mi, pracujesz z ludźmi, którzy są często zmęczeni już na starcie, jak do ciebie przychodzą. Jak sobie z nimi radzisz, jak ich potrafisz zmotywować?
Ja jak pracuję jako trener i prowadzący w programie chociażby kanapowcy czy kanapowczynie w telewizji TTV, no tam wiadomo jaką mam rolę, prowadzę ten program, jestem trenerem, więc właśnie muszę zrobić to, co powiedziałeś, czyli z tych ludzi zbodźcować, postawić ich na nogi, na nowo zrobić im taki twardy reset, bo bez tego się nie udaje i tak samo na co dzień jak pracuję jako trener osobisty, moja rola jest dokładnie taka sama. Problem polega na tym, że ja zazwyczaj pracuję z ludźmi, którzy mają problem albo z nadwagą, albo z otyłością. I ja bardzo wierzę w to powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak przychodzą do mnie takie osoby, to trzeba po prostu działać tak trochę holistycznie, działać tak dwojako. Wytłumaczyć tym osobom, że przede wszystkim muszą się odchudzić i zrobić to dla swojego zdrowia i dla swojego życia, bo otyłość jest chorobą XXI wieku, która tak powolutku przybija takie gwoździki do trumny i z tą otyłością idą choroby cywilizacyjne XXI wieku, tak? Cukrzyca tak, pierwszego stopnia, drugiego, najpierw tam insulinooporność, tu jakieś problemy z morfologią, tu jakieś zagrożenie zawałem, udarem i tak dalej, to wiemy, o tym nie musimy mówić. Więc trzeba takiego człowieka uświadomić, że ty z tego marazmu życiowego, jeżeli chodzi o ten swój wygląd i o to, co się dzieje w środku, musisz się wydostać. I trzeba też takiemu człowiekowi uświadomić, że jak przychodzisz do mnie, to pracujemy, próbujemy zmienić twoje życie o 180 stopni, tak jak w programie kanapowcy czy kanapowczynie, na każdej płaszczyźnie. Czyli próbujemy zmienić tą płaszczyznę sportową, za tym na pewno będzie ci się lepiej pracowało też zawodowo. Na pewno poprawi ci się też kontakt, jeżeli chodzi o rodzinę, bo będziesz miał więcej energii, będziesz zdrowszy, będziesz szybszy, silniejszy, sprawniejszy motorycznie. Będziesz miała tak, więcej ochoty, czasu, przestrzeni na zabawę z dziećmi chociażby. I cały case polega na tym, żeby tym ludziom pomóc i żeby oni właśnie zmieniali się na wielu płaszczyznach. Odchudzanie to nie jest tylko jedna płaszczyzna tak na dobrą sprawę. I tak samo to się tyczy właśnie tego programu Kanapowcy, Kanapowczynie. Tam też próbuję od początku uświadomić tym ludziom, że odchudzanie to jest jedna rzecz, zmiana waszej sylwetki to jest tak na dobrą sprawę rzecz, która was powinna interesować na samym końcu. Bo najpierw trzeba wam poprawić te wyniki badań, to co się dzieje w środku. Trzeba sprawić, żebyście byli bardziej tacy ruchomi, sprawniejsi, silniejsi, chętni do tego życia. Na samym końcu przyjdzie ta sylwetka. A w międzyczasie, jak wy się będziecie czuli coraz lepiej fizycznie i mentalnie, to i będziecie mieli fajniejsze życie. I na tym rzecz polega. Nie? Jakbyśmy tu mieli teraz skupić się, Mariusz, na metodach, to by nam oczywiście czasu zabrakło. Natomiast zmierzam do tego, że trzeba pamiętać, że jak pomagasz takiemu człowiekowi z otyłością, z nadwagą, po kontuzji, zależy z jakim problemem do ciebie przychodzi, to trzeba go zmieniać, że tak powiem, globalnie. Nie? Nie skupiać się tylko na tym, że ty masz zgubić kilogramy, odchudzić się, tylko przy odchudzaniu pracujemy wielopłaszczyznowo. I taki człowiek, jak się odchudzi, zaczyna mieć fajną sylwetkę, on inaczej na siebie patrzy w lustrze. Tak? Gdzieś tam kompleksy, bolączki związane ze swoim wyglądem odchodzą gdzieś do lamusa. Jak zaczyna się odchudzać, to poprawiają się wyniki badań, więc on z automatu zaczyna się czuć lepiej. Jak się czuje lepiej, to ma więcej energii. Jak jest odchudzony, to ma więcej energii, ma lepsze libido, nie ma więcej chęci do życia. Z automatu, jak jest takim szczęśliwym człowiekiem, czy zaczyna być, to zaczyna mu się lepiej układać z partnerem, z partnerką. Lepiej funkcjonuje w domu, w tej przestrzeni takiej rodzinnej. Jak jest szczuplejszy, sprawniejszy, bardziej pewny siebie, to co widzi w lustrze, to mu odpowiada, to dzięki tej pewności siebie też to się zaczyna przekładać na to, jaki on jest wydajny, produktywny na płaszczyźnie zawodowej. I tu się pętla zamyka. I tak na dobrą sprawę ktoś może powiedzieć, że Kanapowcy to jest program tylko o odchudzaniu, albo że rola trenera osobistego to jest tylko, żeby człowieka odchudzić, a to jest tak na dobrą sprawę rzecz, która jest na samym końcu. A te wszystkie benefity, o których powiedziałem, i tu jeszcze można by było ich dużo, dużo wymieniać, one powinny przyjść w trakcie, a w ostatecznym rozrachunku powinniśmy mieć jeszcze człowieka, który jest w nowej obudowie, w nowym pancerzu, jest po prostu odchudzony, atrakcyjny, plus te wszystkie wartości dodane, o których przed chwilą powiedziałem.
No muszę się przyznać, że jestem fanem programu Kanapowcy.
A bardzo, bardzo nam miło, bardzo miło.
Oglądamy z żoną, z córką. Ostatni sezon, który oglądaliśmy, to chyba byli młodzi Kanapowcy, tak? Jak się nie mylę, właśnie tak bardzo.
Pokolenie Z.
No i właśnie tam było widać, tak, że ci ludzie się zmieniali, że oni później jak nie wiedzieli, czy mogą brać udział w tym biegu, no to oni to przeżywali, bardzo chcieli tak. To zrobić dla siebie po prostu.
Dokładnie tak.
To było widać już wtedy te zmiany w głowie, które u nich zaszły.
To jest, Mariusz, doskonały przykład, bo to nie trzeba sięgać gdzieś daleko do przeszłości, do poprzednich sezonów, ale ten siódmy sezon z młodymi Kanapowcami, z tym pokoleniem Z, jest genialnym przykładem na to, jak przyszła sobie piątka młodych ludzi i oni na początku przyszli, żeby się odchudzić. Oni chcieli po prostu poprawić swoją sylwetkę, mówiąc wprost. A później się okazało, że są rzeczy rzeczywiście ważniejsze, tak? Jak zdrowie, jak wyniki, jak kondycja, wygląd gdzieś tam na samym końcu, ten mental, który im się przez cały program zmieniał. I jak oni na samym końcu zapragnęli tego, że oni chcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu sportowym, jak oni czekali, jak oni się cieszyli z tego tytułu, że wszyscy są zakwalifikowani do finału, że wszyscy polecą do Maroko, że każdy stanie na linii startu. I jak finał pokazał, oni już byli sobie sterem, żeglarzem i okrętem podczas tego biegu i wszyscy dobiegli. Tak. To jest bardzo, bardzo fajny sezon pokazujący, że można zacząć od takich prostych pobudek. Jestem młoda, nie chcę być gruba. Jestem młody, nie chcę być gruby. Nie? Chcę być bardziej atrakcyjny, podobać się sobie. A później doszło do wielu, wielu innych fajnych, ciekawych zmian, a ta sylwetka była taką wisienką na torcie na sam koniec.
Ale tutaj chyba też właśnie twoja rola dużo daje, tak jako trenera, żeby to pokazać, tak, bo jak ktoś tak sam zacznie się odchudzać, no to nie będzie chyba tak o tym też myślał. A jak ma kogoś, kto go pokieruje w tym, no to poukłada sobie w głowie i dużo więcej dzięki temu chyba zyska. Tak,
oczywiście, tak mam wrażenie. Pełna zgoda.
A mam pytanie do was, kiedy ostatni raz tak naprawdę się wylogowaliście? I nie mówię tu o godzinie bez Wi-Fi w samolocie, tylko tak, żeby cisza, spokój, telefon kompletnie wyłączony na przykład.
Kiedy ostatnio się wylogowaliśmy? No, że byliśmy tak offline i myślę, że ostatnio to jak poszliśmy sobie do spa. Jak były twoje urodzinki, schowaliśmy telefony i totalnie nie było nas. Później obiad, też bez telefonu.
To było całkiem niedawno, bo urodziny miałem 5 listopada i rzeczywiście robimy sobie często takie jakieś przyjemności, typu masaż, typu jakaś randka, gdzie ktoś się nami zajmuje, tak? No chociażby idziemy na masaż właśnie taki tajski. Oczywistym jest, że wtedy nie mamy telefonu, nie skrolujemy. Tutaj Agnieszka w prezencie dała mi taki masaż 2-godzinny. Później pojechaliśmy sobie jeszcze na fajną kolacyjkę, więc rzeczywiście bez tych telefonów byliśmy przez taki dłuższy czas. Natomiast ja przyznaję też szczerze, że nie ma u mnie dni, poza takimi okazjami, czy jakimiś ważnymi imprezami rodzinnymi. Ostatnio były 8 urodziny
No tak, chyba że imprezy rodzinne, to też odkładamy te
tak,
telefony.
bratanka Agnieszki, to wtedy te telefony poszły zupełnie w odstawkę, bo się cieszyliśmy tym, co się dzieje rodzinnie, znajomymi, rozmowami, jedzeniem, imprezą. Natomiast ja też przyznaję i nie chcę się tutaj wybielać, że ja z racji wykonywanej pracy social media są moim narzędziem i telefon niestety w tym XXI wieku zastąpił mi laptop, zastąpił mi komputer i jest takim moim przenośnym, takim narzędziem, którym pracuję. Nie lubię się wybielać i nie lubię udawać kogoś, kim nie jestem i rzeczywiście z takim totalnym wylogowaniem się od poniedziałku do piątku w tym pędzie zawodowym, gdzie mam swoje obowiązki do wykonania względem moich pracodawców czy jakichś tam partnerów strategicznych, to dla mnie funkcjonowanie każdego dnia bez telefonu na ten moment jest absolutnie niemożliwe. Ale można sobie stworzyć przestrzeń taką weekendową, gdzieś tam piątkową, czy chociażby zobacz, jesteśmy teraz u ciebie wieczorem, co miałem zrobić, zrobiłem, dałem Agnieszce telefon do kopertówki. Agnieszka też ma schowany telefon w torebce i można wytrzymać, ale ja przyznaję, jest to dla mnie narzędzie, które jest niezbędne. Jakbyś mi zadał pytanie czysto hipotetycznie, bez jakiego przedmiotu, narzędzia, nie wyobrażasz sobie codziennego funkcjonowania, to odpowiedziałbym szczerze, że bez telefonu. Ale nie dlatego, że muszę go wziąć do ręki
No
i
tak.
muszę tam łapać dopaminę, tylko dlatego, że jest to moje narzędzie pracy, komunikatory, mail, social media i tam etc., etc. można wymienić.
Myślę, że w ogóle żyjemy w takich czasach teraz, że ten telefon jest dla większości z nas dosyć ważny i właśnie wiąże się to też z pracą, że jednak dużo z nas korzysta, ja osobiście. No też w tym telefonie ciągle byłam dotychczas jeszcze, tak akurat jestem w takim momencie takiej dużej zmiany w życiu zawodowym, bo ostatnie 10 lat spędziłam na prowadzeniu takiego jednego z większych klubów fitness, więc ja byłam non-stop pod telefonem, 24 godziny na dobę, musiałam mieć telefon pod ręką, coś się zadzieje, coś się wykrzaczy, ktoś coś chce, ktoś się rozchorował, coś się dzieje w klubie, trzeba szybko wrócić do pracy, nieważne, 22, 7, jakby non-stop człowiek musi być pod telefonem. Więc wiem, jak się funkcjonuje i że dużo osób właśnie tak funkcjonuje. Nie dramatyzowałabym tak bardzo z tym, że mamy to narzędzie pod ręką i ono jest ważne i istotne. Ważne, żeby znaleźć tą delikatną granicę, kiedy ja jestem w tym telefonie i ten czas faktycznie przelatuje mi
No
tak
tak.
zupełnie bezproduktywnie. Ja oprócz tego, że pracowo dużo z telefonu korzystam, to też wykorzystuję na przykład Instagram do śledzenia tak naprawdę w większości tylko kont powiązanych z moją pracą, czyli też z fitnessem, z jakimiś szkoleniowymi sprawami, z ruchem, z ciałem, z aktywnością. Więc też mi się tam zdarzy gdzieś zapatrzeć się dłużej, jak szukam informacji po prostu konkretnych.
Dalsza część audycji po piosence.
They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best right in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy,
nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.
Telefonu w dzisiejszych czasach, no ciężko żyć. Przeglądanie internetu, jeżeli szukamy czegoś koleń, tak jak mówisz na przykład coś takiego, no samo w sobie nie jest złe, oczywiście. To właśnie, żeby tej granicy nie przekroczyć. Ja ze swoim telefonem też często chodzę, mam pracę jaką mam, jestem informatykiem, też mam dyżur pod telefonem, często w nocy i tak dalej. No i ostatnio 11 listopada moja żona miała urodziny, i siedzieliśmy na śniadaniu rodzinowym w hotelu nad morzem, no i zadzwonili do mnie z pracy. Niestety musiałem wrócić do pokoju, odpalić laptopa i ratować sytuację, no bo taka była potrzeba.
No właśnie, tak zwany pożar, nie? Zawodowy tak, pożar.
No, no
tak.
Zawodowo jak jesteś też, prawda, uwiązany, no to trochę nie ma siły i trzeba...
Ja myślę, Mariusz, że nie ma niczego złego w korzystaniu z telefonii komórkowej, czy może inaczej, źle powiedziałem, w korzystaniu ze smartfona, który jest narzędziem teraz takim wielofunkcyjnym, jeżeli rzeczywiście jest to dla Ciebie narzędzie zawodowe, które przynosi Tobie profity w postaci, no nie wiem, współprac, wypłat i tak dalej, zarobkowania szeroko pojętego. Natomiast jeżeli ktoś ma telefon oczywiście do rozmów i do wysyłania tam SMS-ów, czy korzystania z innych komunikatorów, ale telefonem zupełnie nie pracuje albo nie korzysta z jego możliwości, tak jak powiedziała Agnieszka, bo tu potwierdzam, że Aga mnóstwo wartościowych treści czyta, podsyła mnie, żebym się zapoznał. A jeżeli ktoś tego zupełnie nie robi i korzysta z telefonu jako takiego narzędzia, o którym, tak jak powiedziałeś, do scrollowania tylko.
I ogląda głupotki.
I ogląda głupotki. Bo ja wiem, jak to też było z moją młodzieżą, pokolenia Z. Oni na samym początku, tam padło takie pytanie, z ilu komunikatorów albo z ilu aplikacji korzystacie, to tam było wymienione od 10 do 20 nawet różnych aplikacji, nawet takich, że jak oni mi zaczęli mówić z nazwy, to ja nie wiedziałem. I wyobraź sobie, że jak się zapytałem, powiedzcie zupełnie uczciwie na pierwszym spotkaniu, pamiętam jak dziś, ile czasu spędzacie na gapieniu się w telefon, na scrollowaniu, na przeglądaniu jakichś tam apek, to padały odpowiedzi nawet 12-14 godzin.
Takiego wyniku ja nie miałem.
No to nawet jeżeli ktoś by tylko pracował telefonem, to uważam, że to już jest skrajne jakaś, nie wiem, zawodowy brak odpowiedzialności jakiejś za swoje życie, nie? Ale no tak jak mówię, nie chciałbym tutaj się wybierać, nie chcę też wybierać Agnieszki czy kogokolwiek, ale jeżeli ktoś rzeczywiście działa w odpowiedni sposób na tym telefonie, to spoko. Natomiast jeżeli ma tylko tam, że tak powiem, nieładnie łeb wścibiony w ten ekran i tylko scrolluje, no to prowadzi do problemów w tym XXI wieku, no i o tym doskonale wiem.
Tak. Zachęcamy do przeanalizowania swojego dnia, jak on wygląda i na czym skupiamy uwagę.
Dokładnie. A powiedzcie mi, bo wyglądacie na ludzi bardzo energicznych, zapewne tacy jesteście. Potraficie czasem nic nie robić?
O kurczę, to jest trudne pytanie.
Ja jestem niezdiagnozowany, natomiast wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że ja mam chyba jakieś naprawdę zaawansowane ADHD z różnymi tam jeszcze spektrum pewnie takim, śmakim i owakim. Myślę, że jak kiedyś na pewno zrobię, jak będę miał troszeczkę więcej czasu, pójdę do naprawdę dobrego specjalisty, który mi powie, co tam się ze mną dzieje. Nie chcę powiedzieć, że nie tak, co jest ze mną, tylko po prostu Chciałbym wiedzieć, nie? Jak to tam ze mną jest. Jestem osobą naprawdę wysoko reaktywną.
Nawet bardzo wysoko.
Tak, taką naprawdę bardzo wysoko. I ja przyznam szczerze, że ja z relaksem, z wyciszeniem, z uspokojeniem się, ze zwolnieniem mam ogromne problemy, ale z tym to jeszcze jak cię mogę, bo tak jak wspomnieliśmy, poszliśmy na dwugodzinny masaż i umiem się wyłączyć, nawet zasnąć. Więc to świadczy, że aż tak ze mną nie jest źle. Ale z takim codziennym nierobieniem niczego mam ogromny problem. Nie? Cały czas gdzieś szukam wrażeń, wyzwań, akcji, wysiłku, czegoś takiego nowego, bodźców. Nie? Jestem bardzo mocno chyba podatny i uzależniony od takich bodźców. Na szczęście tych bardziej pozytywnych, okay. takich sportowych, związanych z aktywnością, zawodowych, z tym, co lubię robić, albo nawet śmiem twierdzić, że kocham. Natomiast jeżeli chodzi o nic nie robienie, jest to dla mnie bardzo trudne. Przyznaję się, Aga doskonale o tym wie, ja to zawsze, widzisz tutaj, nawet jak jestem na kanapie, rozmawiamy, to ja się kręcę, zmieniam pozycję. I tak cud, że dzisiaj fajnie sobie rozmawiamy i ja nie macham nogami, bo zazwyczaj nie umie to galopowanie tymi nogami jest non-stop. Aga zdecydowanie lepiej sobie radzi, na pewno przez jogę, z wyciszeniem, z uspokojeniem, z książką, z medytacją, z takim spokojniejszym czasem w domu. I nie chcę powiedzieć, że z takim bezproduktywnym lenistwem, no tak. chociaż ono też absolutnie nie jest przecież niczym złym. Możemy czasem no się pewnie. Położyć i spędzić w łóżku pół dnia i nikt nam tego nie zabroni, skoro ciężko na co dzień pracujemy. Ale myślę, że Aga sobie radzi troszeczkę lepiej, aczkolwiek zauważyłem, że jak to się mówi,
z kim przystajesz,
taki się stajesz, że Aga też więcej szuka akcji w życiu, od kiedy te parę lat jesteśmy razem.
Ale tak jak sobie analizuję i tak sobie myślę, to ja nigdy nie potrafiłam siedzieć. Mhm. Ja jestem spokojniejsza, owszem, umiem się wyciszyć, poleżeć sobie z książką, ale jakbym miała tak usiąść i nic nie robić, to ja już mam listę w głowie, mi się rozwija, że przecież mogę iść posprzątać jakąś szafkę, mogę posegregować ciuchy, mogę się porolować. Dobra, w międzyczasie na przykład pójdę, zajrzę, co robią, nie wiem, koty. Jak już tak szukam, jakbym miała tak usiąść nic nie robić, to nie, bo zaraz mata jest rozwinięta, to mogę się przeciągnąć 3 razy z powrotem gdzieś tam powędrować po mieszkaniu, więc jakby głowa cały czas szuka tych zajęć i tej aktywności. Być może też przy Krzyśku jeszcze więcej we mnie jest takiej potrzeby jednak robienia, ale myślę, że to podłoże takiej potrzeby działania, pewnie moglibyśmy to sobie od strony psychologicznej porozkładać. Mhm. Też jest duże takie ciśnienie, że no jak to siedzenie jest takie okropne, to od razu lenistwo, a myślę, że szczególnie tu w Warszawie to wiele osób powinno się wręcz uczyć, jak usiąść i naprawdę nic nie robić, chociażby po to, żeby usłyszeć, co tam w naszej głowie siedzi, co do nas mówi nasze ciało, co mówi nasze wnętrze. Dużo osób gdzieś, i pracowałam długo z ludźmi w grupach, prowadziłam zajęcia i dużo rozmawiałam tam z ludźmi, więc to dużo mi daje takiego fajnego feedbacku od wielu różnych osób, bo różne się przewijały przez nasz klub, że jest duży taki problem, żeby usiąść i posłuchać, co tam u mnie słychać. Jednak lubimy zagłuszać się, radio zawsze włączone, gdzieś ten telefon się przewija. Coś właśnie robić, iść, wyjść, telewizor, a jakbyśmy tak sobie mieli usiąść, wszystko totalnie wyłączyć na pół godziny czy godzinę, to po 5 minutach naprawdę dużo osób ma dosyć. Nie chce już, nie chce siedzieć, bo się myśli pojawiają w głowie, a może się okazuje, że nie jestem taki zadowolony, ale gdzieś to ciągle zagłuszamy, a może mnie coś boli od dłuższego czasu, a też to ciągle duszę zabijam.
Chyba trzeba też polubić samego siebie, żeby tak w ciszy umieć ze sobą spędzić czas.
Mam ale takie żeby polubić trochę. Samego siebie, to trzeba ze sobą poprzebywać.
No tak.
Dokładnie. A kiedy poprzebywać, jak my sobie ciągle coś narzucamy?
Dokładnie. Ja miałem taki czas, jak zmieniałem pracę jedną na drugą. Miałem wtedy mniej więcej sobie zrobiłem pół roku przerwy bez takiej pracy na etacie. Złapałem sobie dorywczą pracę u kolegi, przy eventach wtedy pracowałem. No i miałem dużo wyjazdów gdzieś nad morze czy w inne miejsca i miałem taki czas, że musiałem coś rozłożyć, potem miałem cały dzień wolnego. I wtedy to był dla mnie taki mega fajny czas, że miałem czas właśnie na przemyślenie, na nic nie robienie, na spacer po plaży sam ze sobą po prostu. No i strasznie polubiłem taki czas. No teraz oczywiście znowu tego nie robię, bo pęd życia dalej goni, ale no nauczyłem się wtedy właśnie przebywać sam ze sobą i czerpać z tego radość jakąś.
Ale to jest świetne. To w ogóle każdy powinien móc zorganizować sobie tak czas. No ty miałeś dłuższy, prawda? Tak sobie zorganizowałeś życie, że tego czasu było więcej, więc tych dni ze sobą miałeś też więcej. Ale jakby tak każdy mógł sobie chociaż raz w tygodniu znaleźć czas tak ze sobą, ale tak uczciwie ze sobą. Myślę, że każdy byłby szczęśliwszy. Świat byłby lepszy.
dużo w prosty sposób można się o sobie dowiedzieć właśnie na takich przemyśleniach. No mamy niestety taki kult no, zapieprzania tutaj za wszystkim. Tak? I no, ta regeneracja jednak dla głowy chyba musi być.
No to bez dwóch zdań. To co powiedziałeś Mariusz, to jest bardzo istotna rzecz, o której zapominamy, nie tylko regeneracja ciała, ale regeneracja głowy, no bo tak jak to kiedyś było, kalokagatia, tak? Dbało się i o ciało, i dbało się o umysł i chyba zapominamy w dzisiejszych czasach, że ta głowa też potrzebuje resetu, nie? Mówiąc wprost. Natomiast też mówię to tutaj z poziomu kanapy, jako osoba, która też często o tym resecie głowy zapomina, ale fajnie, że to wybrzmiało, fajnie, że to powiedziałeś, bo ciało ciałem, tak jak musimy dbać o formę, to też musimy dbać o rozwój naszego mózgu i tak samo jak musimy dbać o odpoczynek i regenerację, jeżeli chodzi o nasze ciało, tak samo powinniśmy dawać temu mózgowi odpocząć, wyciszyć się, mówiąc wprost, wyspać, zregenerować.
Ja na przykład też dzielę właśnie wypoczynek na fizyczny i psychiczny sobie i jak mam urlop, to fizycznego odpoczynku wtedy nie mam absolutnie, bo ja wtedy wstaję wcześniej w nocy, idziemy gdzieś w góry, połazić, pochodzić, na plaży no nie potrafimy czasu spędzać. Na szczęście moja córka 13-letnia już też się tym zaraziła i po 5 minutach na plaży pyta, gdzie idziemy.
Czyli taki active rest.
Tak, tak. No i wtedy aktywnie sobie działamy, gdzieś chodzimy, zwiedzamy, biegamy, ale odpoczywamy wtedy psychicznie. To jest taki czas, że nie myślimy o pracy, o obowiązkach i naprawdę wracamy wtedy psychicznie wypoczęci. To prawda nie wyspani, ale głowa naprawdę wtedy fajnie wypoczywa, jak coś dla siebie robimy.
No to, co się robi. I tu odkryliśmy i podaliśmy dalej słuchaczom kolejne bardzo fajne narzędzie, bo my mamy przyjaciół Konrada i Agnieszkę i Konrada, których pozdrawiamy serdecznie. My akurat, mimo tego, że jesteśmy tacy wysoko reaktywni, to my potrafimy wylecieć gdzieś daleko do ciepłych krajów, zawsze tam trenujemy, natomiast umiemy smażyć się na słonku, umiemy wypoczywać, umiemy dobrze jeść, umiemy dłużej spać. Robimy to zawsze i nigdy nie zakładamy sobie, że będziemy ciężko zwiedzać, rano wstawać, wyznaczać sobie na mapie punktów, które musimy, wiesz, zwiedzić, odhaczyć. Raczej idziemy w takim kierunku, ciężki trening jak zawsze, bo to część naszego życia, ale chill. A z kolei Konrad i Agnieszka, o których wspomniałem, to oni właśnie promują, wybierają sobie taki odpoczynek, o którym ty powiedziałeś, że ta głowa ma przestrzeń do odpoczynku, natomiast no, też się raczej nie wysypiają, też raczej zwiedzają, trzaskają kilometry, planują sobie, co chcą zobaczyć i te punkty tak odhaczają na tej liście, czek, bo są tacy zachłani, być tam, nie zobaczyć. Uważam, że każda metoda jest dobra, byleby przynosiła pożądany efekt w postaci regeneracji, odpoczynku, wyrwania się z tych struktur zawodowych i tego warszawskiego chociażby.
Myślę, że to też jest powiązane z tym, jak na co dzień wygląda nasze życie i u nas się dużo dzieje. Dużo Krzysztof pracuje, dużo ma zleceń. My nie pracujemy w godzinach 8, 16 czy 9, 17, tylko przez całą dobę się dużo dzieje, więc taki wyjazd, gdzie mamy słońce.
To już chce się odpocząć.
To po prostu tak, człowiek ma ochotę położyć się na tej plaży, porządnie potrenować, właśnie zjeść takiego dobrego.
Pokochać się.
Jedzonka, tak, pokochać się po prostu i totalnie wyłożyć to ciało. Niech ono się wygrzeje w tym słoneczku, żeby jak najwięcej zebrać znowu tej energii i siły na kolejne dni, jak się wróci, które są właśnie w pędzie, gdzie się dużo dzieje, gdzie nie ma takiej systematyczności, gdzie te dni nie wyglądają każdy tak samo, tylko każdy totalnie inaczej.
A z kolei, to też ciekawe, co Aga powiedziała, z kolei Konrad i Agnieszka funkcjonują zawodowo na co dzień zupełnie inaczej niż my. Konrad pracuje od do i pracuje home office, od wielu, wielu lat, więc u niego tyle tej akcji i tych bodźców takich zewnętrznych nie ma. Absolutnie, ja tutaj też nie sugeruję, że Konrad nie pracuje ciężko, tak?
No tak,
tylko, ale jednak pracuje z domu. Agnieszka też pracuje ciężko, bo bardzo rano wstaje, bardzo wcześnie wyjeżdża do pracy, ale też spędza jednak tam te 8 godzin i koniec. Więc myślę, że ta potrzeba później takiej eksploracji, zdobywania, zwiedzania świata jest większa, bo potrzebują trochę więcej tej energii. Tak sobie teraz myślimy, natomiast u nas ta potrzeba wyciszenia, kontynuowania naszych rytuałów, chociażby tych treningowych, zostaje, bo zawsze trenujemy na wyjeździe i trenuje nam się świetnie, szczególnie w ciepłych krajach. Natomiast woda, nurkowanie, opalanie się, bardzo dobre jedzenie, bardzo dużo tego jedzenia i taki więcej takiego frywolnego czasu, no to coś zdecydowanie bardziej.
Myślę, że też to dla słuchaczy taka podpowiedź, że może zastanówcie się, jak wygląda wasza codzienność właśnie i czego wam trzeba. Bo ja na przykład pamiętam, że z takich czasów studenckich, gdzie inaczej wyglądało zupełnie moje życie, to ja znowuż byłam fanką nawet takich krótkich wyjazdów. Od, nie wiem, 4-3 dni gdzieś wylecieć, powłóczyć się, połazić, pooglądać.
City breaków.
Po prostu takie totalne, luźne, ale wędrowanie, oglądanie. Ale nigdy nie znosiłam tego i faktycznie tego się trzymam dalej, że bez presji.
Tak,
nigdy żadnego planu, że trzeba wstać tam 7:30 do autokaru i rozwiedzenie, tylko totalny luz. Ale właśnie myślę, że warto sobie popatrzeć i tak znowu siebie zapytać i posłuchać siebie, czego ja potrzebuję, że jak mam ten urlop, to żeby on był jakościowy i żeby jak najwięcej z niego zdobyć, to pomyśleć, czego mi jest potrzebne, bo może ja potrzebuję urlopu i tydzień spać.
Dokładnie.
I to będzie najlepszy urlop dla mnie.
I tu jest też świetny, jeszcze tak zamykając wątek, Mariusz, świetna taka konkluzja. Ty przyjeżdżasz z urlopu i możesz być fizycznie zmęczony, nawet odrobinkę niedospany, ale twoja głowa jest zresetowana. Tak? Przykładowo, my wyjeżdżamy, też fizycznie nie daliśmy tego odpoczynku, bo trenowaliśmy ciężko, nawet nam się zdarza 2 razy dziennie trenować na wyjazdach, ale nasza głowa odpoczęła, nasze ciało się opaliło, nałapaliśmy hormonu D3, mieliśmy czas na seriale, tak, co na co dzień raczej
nie
mamy.
Tak,
zdarza nam się na wakacjach jakieś tam inne, powiedzmy, wakacyjne benefity. Wracamy do Warszawy, zazwyczaj wypoczęci i fizycznie, i mentalnie. Natomiast taka też tutaj ciekawa propozycja dla słuchaczy. Zastanówcie się, czy nie wracacie z wakacji czasem zmęczeni i fizycznie,
i psychicznie,
bo ja jako trener osobisty z wieloletnim doświadczeniem naprawdę znam osoby, które planują sobie urlopy, mają urlopy 2 razy do roku, mają urlopy 3 razy do roku, bo są majętni, stać ich na to. Na co dzień bardzo ciężko pracują, jest ta pogoń za pieniądzem, za sukcesem i się okazuje, że oni wylatują na urlopy i bardzo często, i znasz to, Mariusz, na pewno masz takie osoby w swoim gronie, że wracają z urlopu, pyta się, jak odpocząłeś, a słyszysz, chłopie, ja po tym urlopie to jeszcze gorzej się czuję niż przed tym. Nie? Więc tu jest płaszczyzna do przemyślenia, co tam jest nie tak. Nie?
Tak, źle dobrany urlop, nie skrojony na miarę. Tak.
Chciałbym tutaj poruszyć taki temat i taką zarzucić taką myśl, o której rozmawiałem z narzeczoną i chciałbym, żeby sobie też tutaj widzowie, chciałbym powiedzieć, słuchacze, pomyśleli tak sami ze sobą albo z partnerem, z partnerką, czy rodzinnie jakoś, jak to jest, bo audycja nazywa się
Wyloguj
się i żyj. Więc my tutaj powinniśmy być takimi, nie wiem, autorytetami albo takimi ludźmi, którzy fantastycznie radzą sobie z tym balansem życiowym, z tym work-life balance, a tak jak się okazuje, jak sobie tutaj rozmawiamy, to wcale nie jesteśmy takimi mistrzami w tym, nie? I jak szliśmy tutaj do ciebie, ja powiedziałem, że fajny gość nas zaprosił na audycję, pójdźmy może razem, zaproponowałem Mariuszowi, że może przyjdziemy razem, bo ty masz mnóstwo takich ciekawych rzeczy do powiedzenia, to wywiązała się między nami zupełnie przypadkiem taka rozmowa właśnie o tym balansie. I doszliśmy do takiego wniosku, zawsze skrajności są niedobre, to jest moja taka życiowa dewiza, że obojętnie, o której płaszczyźnie mówimy, czy to jest rodzina, czy to jest sport, czy to jest sprawy zawodowe, czy to jest odpoczynek, czy to są tatuaże, możemy wymieniać, wszędzie skrajności nie są fajne. I do czego zmierzam? Za dużo pracy nie jest fajne, za dużo balansu nie jest fajne. Ale Aga zarzuciła taką fajną myśl, że my w tym XXI wieku często też próbuje nam się ten work-life balance i ten taki wszechobecny balans tak na siłę do naszego życia wciskać. Wiesz, o czym mówię?
Tak,
że my w pewnym momencie...
Musicie szukać tego balansu.
Musi być ten balans. Musi być ten balans, bo bez tego balansu to w ogóle się rozsypiecie, rozpadniecie, wylądujecie w psychiatryku, na kozetce u psychologa i tak dalej. I do czego zmierzam? I w pewnym momencie, podam na przykładzie mnie, ja nie mam takich myśli, ale tak czysto hipotetycznie. Siedzisz sobie w pewnym momencie na kanapie, słuchasz tych wszystkich ekspertów, psychologów, nie wiem, ludzi, którzy jakieś tam power speech'e wypowiadają i tak dalej i myślisz sobie, Jezus Maria, to ze mną jest chyba coś, kurde, nie tak, nie? Może ja jestem, nie wiem, jakiś chory, może ja sobie nie radzę w tym życiu, może nie wiem, coś tu wyszło nie tak, może ja powinienem zawodowo coś zmienić, może prywatnie, rodzinnie i tak dalej, bo ja nie mam tego ciągłego balansu w tym moim życiu. Bo ja, i teraz mówię szczerze, ja mam go bardzo mało. Zmierzam do tego, żeby właśnie słuchacze sobie pomyśleli troszeczkę o tym, że życie też nie polega na tym, żeby w nim był ciągły konstans, balans, bo my musimy wychodzić też ze strefy komfortu, powinniśmy. My powinniśmy też zawodowo się rozwijać, robić jakieś rzeczy rodzinie, tworzyć, poznawać, doświadczać, próbować. Musimy upadać, podnosić się, porażki nas budują. Tu moglibyśmy rozmawiać, natomiast ja uważam, że mało osób na tym świecie, to są pewnie jednostki, mogą sobie pozwolić na taki pełny życiowy balans i uważam, że to też wcale nie byłoby takie piękne. Jak ja bym się budził taki w różowych okularach, nic mnie nie goni, nigdzie nie pędzę, piję sobie podwójne espresso, robię sobie śniadanko, po śniadanku idę sobie na siłownię, wiesz, nic mnie nie interesuje, nie ma żadnych problemów. Balans i spokój, wszystko jest takie, wiesz, ja jestem ścilowany jak jakiś jogin. I doszliśmy z Agą do takiego wniosku, że takie też wciskanie ludziom tego balansu, że on taki musi być, też nie jest do końca dobre, bo życie to jest sinusoida. Nie da się żyć, czasem są stresy, czasem są upadki, czasem zawodowo jest super, za chwilę jesteśmy w dołku, sportowo jest super, za chwilę wchodzę do klatki, przegrywam walkę, już nie mam tego balansu, wracam do domu, jestem smutny, jest mi przykro, płaczę, rozmawiam z Agnieszką, za chwilę wstaję, mam tydzień troszeczkę luźniejszy, gdzie pozwalam sobie na ten balans i on mnie trochę uspokaja. Za chwilę patrzę w kalendarz, mówię do Agnieszki, oho, teraz mam 2 tygodnie śmierci, nie? Jak ja to często nazywam. I 2 tygodnie jest orka na ugorze, bo mam wyjazdy, nagrania, jest presja zawodowa, ja sobie tam w głowie tłumaczę, fajnie, zarobimy sobie pieniążki, odłożymy, ale wiesz, ale tą presję trzeba dźwignąć. I jeżeli ktoś będzie chciał podejmować wyzwania życiowe, trudne, rozwijać się, być coraz lepszym człowiekiem, sportowcem, partnerem, kurde, bratem, ojcem, matką i tak dalej, w ciągłym balansie, no to życzę powodzenia, nie? Myślę, że Aga też tutaj dwa zdania od siebie doda, bo to jest taka ciekawa myśl, o której sobie rozmawialiśmy, zanim tutaj do ciebie przyszliśmy. Nie?
Tak, dokładnie. Przedyskutowaliśmy sobie ten temat, bo on jest bardzo ciekawy. I ja bym tutaj jeszcze z mojej perspektywy lepiej szukać sobie tego balansu życiowego, ale z dystansem. Czyli ja nie szukam, żeby każdy dzień był idealnie wypracowany. 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin dla siebie, dla rodziny. Szukajmy tego balansu ogólnie w naszym życiu. To nie jest tak, że tylko osoby, które stawiają sobie cele, poprzeczki będą miały wychodzenie ze strefy komfortu i będą miały trudniej. Życie każdego z nas składa się z tych elementów i okresów fajniejszych i trudniejszych. Chociażby życie rodzinne, choroba najbliższej osoby, dziecka, rodzice starsi. Różne rzeczy się w każdym życiu każdego z nas wydarzają. I one są trudne i one będą. I musimy mieć, zdajemy sobie sprawę z tego, że będą. Więc ja szukam sobie tego balansu ogólnie. Mam lepszy czas, mogę sobie pozwolić na spokojniejszą pracę, to poświęcam na przykład jakiś czas na rozwój swój, może więcej daję rodzinie, może zaczynam więcej działać charytatywnie, cokolwiek mi przyjdzie do głowy. Za jakiś czas wiem, że może się pojawić okres trudniejszy, gdzie będziemy zasuwać, harować ciężej, czy na przykład będziemy się rodzicem przez kolejny rok jeszcze codziennie opiekować. I w mojej głowie, jak mam tylko ustawioną głowę na ten codzienny balans, no to on się zburzył. I co się zadzieje teraz? Jak ja podźwignę siebie, podźwignę sytuację na przykład rodzinną, czy sytuację w pracy? No może nas to doprowadzić do momentu, gdzie będziemy musieli się wspomóc, no, czy farmakologicznie, czy jakąś terapią. A jak my sobie tak w głowie poukładamy, że to życie po prostu jest różne i ono nam przynosi różne rzeczy, to szukajmy sobie tego balansu, żeby nazbierać na przykład sił trochę na zapas. Że jak odpukać, wiadomo, chcielibyśmy mieć wszyscy cudowne życie, ale jak przyjdzie trochę trudniejszy moment, który wymaga ode mnie więcej spięcia, czy na przykład postawię sobie cel gdzieś wysoko i wiem, że to będzie wymagało ode mnie naprawdę dużo pracy, być może mało snu przez pół roku, być może mało, nie wiem, spotkań rodzinnych, znajomych, być może trzeba będzie zacisnąć pasa i budżet domowy mocno, mocno ograniczyć. No to ja mam na to siłę. Ja w głowie wiem, że to jest na przykład okresowe, bo wszystko tak naprawdę w naszym życiu to jest tylko kwestia czasu. A później znowu będzie więcej swobody. Myślę, że takie podejście jest lepsze, zdrowsze i trochę lepiej nam wtedy dawać sobie radę ze wszystkim, co życie przyniesie. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba.
No, na pewno bezpieczniejsze dla naszej głowy to jest wtedy takie podejście. Ja też na początku, jak pisałem tą książkę Wyloguj się i żyj, tytuł audycji, mówię, kurczę, fajny tytuł, a potem jak zacząłem rozmawiać z ludźmi i zapraszać gości, to stwierdziłem, że kurczę, to jest taki ciężki tytuł właśnie, bo nie każdy będzie chciał brać w tym udział i opowiedzieć na przykład o tym, tak? Stąd też was zaprosiłem jako ludzi, którzy w tych social mediach jesteście dużo po prostu, tak? I chciałem poznać wasze zdanie na ten temat, co o tym sądzicie, jak sobie z tym radzicie. Ale też przyznam, że nie każdy będzie chciał o tym rozmawiać.
Aga, jeszcze jak do ciebie tutaj Mariusz szliśmy, to użyła takiego sformułowania, nie wiem czy pamiętasz, tak? Powiedziałaś, grunt to jest odnaleźć balans w tej potrzebie tego balansu. Nie da się mieć każdego dnia idealnego, no tak, zbalansowanego, takiego jakbyśmy sobie życzyli. I myślę, że tą największą takim skillem, taką umiejętnością to by było właśnie bez względu na to, czy my mamy dzień luźniejszy, czy my mamy dzień bardzo zapracowany, czy mamy dzień stresujący, czy mamy fatalny w ogóle jakiś dzień, wali się i pali, to umieć się w każdych okolicznościach odnaleźć i właśnie balansować tak, żeby było dla nas dobrze fizycznie, mentalnie i w tych momentach, gdzie mamy więcej tej przestrzeni, po prostu tak trochę więcej chillować i pozwolić, żeby ten balans się tak w cudzysłowie, wiesz, rozłożył, rozpłynął, a w tych momentach jednak, gdzie przychodzi ta adrenalina i często jesteśmy w trybie walcz, próbuj coś osiągnąć, zdobyć, żeby sobie też radzić i w tym właśnie trudnym czasie też umieć ten balans odnaleźć i tak po prostu sobie życiowo balansować. Nie?
Ja mogę tylko jeszcze dodać, moglibyśmy pewnie to jeszcze gadać pewnie długo o tym balansie, o tym wylogowaniu się do życia, ale z racji, że jesteśmy z branży, takiej pięknej branży fitnessowej, to jaką taką, tak na koniec ja bym dodała, żeby słuchacze nasi, jeżeli nie są aktywni, to żeby sobie tak pomyśleli, co mogliby zrobić dla siebie, nie tylko dla swojego ciała, bo tak jak już Krzysztof powiedział, w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc idąc nawet przez tą pracę z ciałem, doszli sobie do takiego fajnego balansu w głowie, do tego wylogowania, bo jak podejmujemy jakąś aktywność, no to jednak odkładamy ten telefon, nie myślimy, co tam się dzieje na TikToku, Instagramie, dokładnie, czy jakichś tam innych platformach. I nawet jak nie lubicie się ruszać, to gwarantuję, że jak zaczniecie i popróbujecie różnych rzeczy, to gdzieś na pewno znajdziecie coś, co chociaż w 5% polubicie. A jak nie polubicie, to chociaż może taką rutynę sobie wyrobicie, że warto. Warto pójść na jakieś fajne zajęcia, spędzić trochę czasu w grupie nawet innych ćwiczących, którym też się zazwyczaj nie chce przyjść i nie chce ruszać. A mówię to z perspektywy osoby, która grupę po prostu prowadziła. Więc wiem, jak to wygląda od środka. A może sami znajdziecie sobie jakiś sport indywidualny, gdzie po prostu wychodzicie z domu, zostawiacie wszystkie problemy, kłopoty, fajne myśli, niefajne myśli i po prostu trochę tego czasu spędzonego ze sobą, na pracę ze swoim ciałem, przez to też na pracę ze swoją głową.
I najtrudniejszy pierwszy krok, wstać z kanapy, a potem już leć.
Oto to.
Ja zawsze radzę po prostu zamknąć oczy, torbę w rękę i szybko wyjść za drzwi, zamknąć, no i wtedy już kolejne kroczki zrobią się.
No i potem już leci. Także polecamy słuchaczom naszym wstać z kanapy, zrobić ten pierwszy krok, zrobić coś dla siebie i po jakimś czasie i głowa, i ciało nam za to podziękują.
Dobrze.
I to jak?
A ja dziękuję Wam serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. No i widzicie, czasem nie trzeba tygodni przygotowań, żeby wyszła rozmowa, która robi robotę. Dziś wyjątkowo zadanie domowe nie było ode mnie, tylko od Agnieszki. Zróbcie to, o czym mówiła. Zatrzymajcie się na chwilę i zacznijcie być aktywni. Dla siebie. Proste? Pewnie nie. Warto? Na bank. Dzięki, że byliście. Słyszymy się w kolejnej audycji Wyloguj się i żyj. Cześć. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, her voice in the morning hour, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, oh, take me home to the place I belong. West Virginia, home, home, country.